Dobry chwała Bogu. Dzień dobry, chwała Bogu. Zapraszam wszystkich do powstania. Zwrócimy się do Pana Boga. Nie po to, żeby był wśród nas, bo On jest wśród nas, tylko zwrócimy się do Niego o to, żeby pomógł nam skoncentrować się na tym nabożeństwie, na słowie, które będzie dzisiaj głoszone, gdybyśmy umieli uwielbiać Pana Boga całym naszym sercem. O to będziemy Pana Boga prosić, bo On już tu jest. On już tu jest. I przygotował dla nas wielkie błogosławieństwo, tylko żebyśmy umieli to błogosławieństwo odebrać. Panu Bogu naszemu chcemy dziękować za ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy za ten wspaniały dzień, że jesteśmy właśnie w kościele Twoim, w budynku uświęconym przez Twoją obecność. Dziękujemy, Panie nasz, że przygotowałeś dla nas Twoje błogosławieństwo i w pieśni, i w świadectwie, w głoszeniu Twojego słowa, w braterskości, w agapę. Dziękujemy, Panie nasz, za wszelką dobroć, która pochodzi z góry, bo z góry tylko dobro pochodzi. Chwała i cześć naszemu Panu i Bogu Ojcu w imieniu Pana Jezusa. Amen. Piękną, wspaniałą pieśń i z takim wielkim, głębokim przekonaniu, że właśnie ja jestem dzieckiem Bożym. Oddajmy tą pieśnią wielką chwałę Bogu i dziękując Mu za to, że uczynił nas swoimi dziećmi. A śpiewajmy z radością wielką jeszcze raz tą wspaniałą pieśń. Jesteśmy Twoim dzieckiem. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że nas takimi uczyniłeś i tak nas traktujesz. Jak kochany ojciec, jak kochana matka traktuje swoje dziecko, tak Ty nas traktujesz, Panie Boże nasz, i nie znajdujemy słów podzięki, nie znajdujemy, Panie Boże, nawet zrozumienia, dlaczego właśnie nas tak traktujesz, nas wybrałeś, chociaż jesteśmy tacy niedoskonali, jesteśmy, Panie Boże, ludźmi, którzy upadają, a Ty mimo wszystko i przebaczasz, i oczyszczasz, i czy z powrotem nas stawiasz bardzo wysoko. Panie nasz, to tylko Ty tak możesz, to tylko Ty, Panie Boże, i stąd jesteś godzien chwały, wielkiej chwały całego naszego życia, całego naszego serca. Dziękujemy, uwielbiamy, wywyższamy. Amen. Usiądźmy. Jak tam miniony tydzień? Super Extra Lux. Ja myślałem, że usłyszę też, no kiepski był, ale właśnie po to przychodzimy do kościoła, żeby jeśli był kiepski tydzień, to żeby nabrać nowych sił i żeby kolejny tydzień był lepszy od tego minionego. Także nie ma co się wstydzić, że akurat miniony tydzień nie był udany, bo nabożeństwo może stanowić cezurę do zmiany na przyszłym tygodniu. Kochani, kto przywozi pozdrowienia? Proszę ręka w górę i powiedzieć głośno. O, proszę. Ostatnie zdanie. O, merci, dzięki. A Mario kiedy wraca? Jeszcze w tym roku na pewno. Dobrze, dzięki. Jeszcze jakieś pozdrowienia są? Zdaje się, że widziałem dwie ręce w górze. O, trzy. Ale to już brat, no proszę bardzo. Aha, dzięki. Dzięki. Dobrze. Tu jeszcze jeden brat się zgłosił, ale dam mu możliwość przekazania pozdrowień później, ale teraz go przywitam. Mianowicie ci goście, których tam wyciągnąłem z tylnych szeregów do przodu, postępują zgodnie z biblijnym kanonem, to są siostra Bożenka i szlachetne imię Marek, właśnie z Bytomia. Braterstwo z Bytomia, brat jest diakonem tam w zborze i dzisiaj będziemy mieli okazję usłyszeć z ich ust słowo i świadectwo. Oni więcej troszkę o sobie powiedzą, spotkaliśmy ich po raz pierwszy w Rykach i też dlaczego właśnie w Rykach, to tutaj brat nam zapowie. Zdążyłem tylko zauważyć, że kochają Pana Boga, lubią Słowo Boże, znają je prawie na pamięć. No, tak rozmawialiśmy o wielu rzeczach. Zresztą, no, niech to, co powiedzą, będzie większym świadectwem niż to, co ja powiem. Nie ma w tym tygodniu urodzin, ale za to są ogłoszenia. Najważniejsze ogłoszenie to jest takie, że w tą najbliższą sobotę, od godziny 9 rano jest konferencja. Jesteśmy gospodarzami konferencji, którą prowadzi, czy kontynuuje brat Arek Krzywodajcz, z południa Polski. Konferencja pod tytułem Mistrzowskie Przywództwo. I to będzie konferencja dla wszystkich, którzy cokolwiek robią w kościele, cokolwiek. Od tłumacza do sprzątacza. Mówiąc krótko. Od tłumacza do sprzątacza. Wszyscy, którzy cokolwiek robią w kościele, czy mają chęć robić, albo chcieliby robić. Wszyscy, którzy chcą robić, mają chęć cokolwiek zrobić, to no, zapraszam na tę konferencję. To będzie rzucony na ekran. To chyba nie o to chodzi. O to chodzi. I taki pod tytułami będzie ból przywództwa, jak odzyskać radość ze służby. Można się wypalić w działaniu, można się wypalić też w życiu zawodowym. Też tu na pewno ktoś znajdzie dla siebie odpowiedź na wiele pytań, jeżeli nastąpiło też wypalenie w twoim zawodzie, który wykonujesz. Warto przyjść, posłuchać. Więc to jest koniecznie dla wszystkich, że cokolwiek robią z Boże. Przywódców, liderów, tej grupy uwielbienia, wszystkich, bez wyjątku, a też ci, którzy chcieliby przyjść, posłuchać, też są serdecznie zaproszeni. W sobotę zaczyna się ta konferencja o godzinie 9 i trwa aż do wieczora, do 18. Więc co? No właśnie, problem jest taki, że trzeba się zarejestrować, no ale no, kto tu się zarejestruje? Nie ma takiej opcji. Także ja tam powiem okręgowemu, że u nas wszyscy przeze mnie się rejestrują, że mi powiedzieli, a ja zgłaszam tam. Ja, bo tak zarejestrowałem. A, koszta. Koszta są bardzo niewielkie, jak na cały dzień, bo wiadomo, przyjeżdża gość, trzeba go uhonorować i będzie też posiłek, tak? W tym posiłek też w tym będzie. Jakieś tam też i kawa, i ciastko. 50 zł. Jak to kiedyś zwykło było mówić się, tylko 50 zł. I to cena, którą ustalono z góry, więc ja nie miałem na to wpływu. 50 zł. No. Ale warto. Znany mówca, kaznodzieja, znany pastor rosnącego zboru. Sobota, godzina od 9 i dalej. Przez cały dzień. Warto poświęcić ten dzień, żeby tutaj być i posłuchać, naładować baterię, tak jak ktoś mówił. Kolejne ogłoszenia. No to w środę nasze nabożeństwo o godzinie 18, tak jak zawsze. Tym razem będziemy Ewangelię Jana studiować, 13 rozdział. Był wstęp, a teraz już konkretnie przystąpimy do rozważania. To jest no, bardzo ciekawe. Czytać Słowo Boże i tak móc usłyszeć, co każdy w grupie na ten temat może powiedzieć. Okazuje się, że Duch Święty każdego może użyć. Każdemu daje jakieś światełko i to jest ekscytujące zobaczyć, co widzimy w takim jednym wersecie albo w takiej jednej myśli. No dalej. W piątek wjeżdżamy do Ryk, tak jak zawsze, do naszej gościnnej stacji misyjnej w Rykach. O godzinie 17. Kto chce pojechać, to proszę się ze sobą skontaktować. Miejsca w samochodzie powinno być. I w sobotę przechodzimy już. Aha, w sobotę, no właśnie, jest ta konferencja. Ale niezależnie, jeżeli kto. Bo mówię o młodzieżowym. Niezależnie od tego, że jest tutaj ta konferencja, mamy osobne pomieszczenie i młodzieżowe spotkanie o 16 się odbędzie. Jak to mówią, za wschodnią granicą, no problem. Przyjmuję nadal jeszcze zapisy do chrztu i za 3 tygodnie planuję, by ta wielka uroczystość przyjęcia do kościoła przez chrzest wodny, a także zawarcia przymierza z Panem Bogiem odbędzie się właśnie w tym terminie. O, jeszcze jedna informacja, prawie bym przeoczył. Mianowicie, tak, za tydzień jest Wieczerza Pańska. Tak, za tydzień. I kilka osób miało taką propozycję, że chcieliby przynajmniej raz w miesiącu, czyli no, wypada może najlepiej podczas Wieczerzy Pańskiej, zrobić taką agapę, ale nie agapę, którą Kościół przygotuje, ale agapę, którą my przygotujemy. Więc mamy tam w domu, każdy może coś przynieść, czy pączka, czy jakąś potrawę, bigos, nie wiem. I to wszystko, co przyniesiemy, to też spożyjemy. Taka była propozycja od kilku osób I myślę, że bardzo ciekawa propozycja, żeby wszyscy mogli coś wnieść do tego kościoła. Nie tylko przyjść i wynieść, znaczy w sensie wynieść pożytek zgłoszonego słowa, ale też wnieść no, choćby właśnie taką drobną rzecz jak jakiś, no nie wiem, posiłek, pokarm, sałatkę, no i wszyscy jako rodzina, to będzie właśnie nasz wkład do tego poczucia bycia rodziną. Wszyscy jako rodzina później tą agapę spożyjemy. Dobry pomysł? Powiedzcie. O, tak? Okej. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Zobaczymy. Także pamiętajmy, żeby za tydzień coś tam przynieść. No i chciałem się zapytać na koniec. Zapytać i przywitać tych, którzy są nowi. Podnieście do góry ręce, kto jest po raz pierwszy. Chcemy, no tutaj brata to już witaliśmy. Kto jeszcze jest po raz pierwszy? O, tam widzę państwo. Tak? Witamy was serdecznie. I taki właśnie skromny upominek na pamiątkę, taki suwenir malutki od nas. Kto jeszcze po raz pierwszy wśród nas jest? Nie widzę. Kochani, witam was serdecznie i mam tylko jedną prośbę do was. Czujcie się jak u siebie w domu. To jest raczej do spełnienia. Dobrze, a teraz już stańmy i zaśpiewamy pieśń. W trakcie tej pieśni zbierzemy nasze dary, które przeznaczamy dla rozwoju Królestwa Bożego. Hojnego dawcę, jak mówi Słowo Boże, Pan Bóg miłuje, więc okażmy się hojnymi, żeby później hojnie móc od Boga otrzymać. I to nie są moje słowa, to są słowa samego Boga.
Cześć należną Bogu i wychwalamy Twoje imię, Panie. Halleluja. Panie, prosimy, pobłogosław wszystko, co zebraliśmy dzisiaj, Panie, na budowę Twojego Kościoła. Amen.
Zanim poproszę naszego dzisiejszego kaznodzieję, to jeszcze przypomnę, że jest chrześcijanin, nowy chrześcijanin. Przeglądałem go, bardzo ciekawy. Warto kupić. O, super. A później po zakupie i przeczytaniu, co robimy z chrześcijaninem? Na makleturę, tak? Nie bardzo. To na granicy bluźnierstwa. Dalej przekazujemy innym. Już niekoniecznie za opłatą, ale no, żeby ktoś przeczytał, dowiedział się. Nasz codzienny chleb też przyszedł nowy egzemplarz. Rozważania na każdy dzień. Warto. I kto zgadnie, co to jest ta księga, oprócz tych, którzy wiedzą oczywiście. Co? Księga pamiątkowa? Nie. To jest Ewangelia Marka. To wszystko jest Ewangelia Marka, tak. Co? Nie. To tak zapisana. O, mama mia. Tak. Czyli Braille'a. Jeżeli dla niewidomych. Jeżeli ktoś ma przyjaciół, którzy są niewidomi, a są też zainteresowani Ewangelią, Bogiem, Twoim świadectwem, to jesteśmy w posiadaniu większej ilości takich egzemplarzy Ewangelii Marka i możemy służyć. No? Także powiedzcie, że jesteś zainteresowany Ewangelią, naprawdę chcesz bliżej, więcej Boga mieć w swoim życiu, to czytaj Ewangelię. I to jest właśnie jedna z Ewangelii, czyli Ewangelia Marka. Można później się zgłosić w sklepiku i tam o tym powiedzieć. A teraz już z przyjemnością zapraszam brata Marka Grzele do podzielenia się Słowem Bożym. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Zanim będziemy słuchać Słowa Bożego, chciałbym przedstawić się, tak jak już brat pastor powiedział, jesteśmy z małżonką z Bytomia, chociaż rodowo, jeśli to dobre słowo, jesteśmy tutaj z terenów Łuków i Riki, rodowo. Na Śląsku jestem od stanu wojennego. Od grudnia, 11 grudnia 1981 roku pojechałem tam za chlebem, jeśli to tak można ująć. Wtedy jeszcze mojej małżonki nie znałem. Potem z biegiem czasu poznaliśmy się w pociągu. To długa historia, naprawdę. Niektórzy słyszeli już tą historię. Czasu nie będziemy tutaj zajmować, aby opowiadać tak skrupulatnie, dokładnie jak to się stało. Niemniej najważniejsze, co w naszym życiu wydarzyło się, to Pan Jezus znalazł nas w tym świecie zbłądzonych, zbruczonych albo zbrokanych grzechem w 1992 roku, a dokładnie w Tarnowie za Krakowem, jeśli tak można bardziej to określić. Sąsiad wziął nas na takie spotkanie, z dziećmi. Miało być tam takie kolonie dwutygodniowe, no i popytał, czy pojedziemy. On powie, no nie było ciekawie wtedy, żeby odpowiedzieć tak prosto, dlatego że szykowaliśmy się do rozwodu. Po prostu ja bardzo lubiłem płukać gardło. O, dziękuję bardzo. A przez to sobie tak zrobiłem, że nie chciałem, aby moja małżonka widziała mnie pijanego, wracającego z pracy. Wracałem motorem, bo to jeszcze wtedy motorem jeździłem. No i człowiek był tak nierozsądny, że nawet w pracy żeśmy popili. No nie można powiedzieć, że żeśmy się upili, no ale żeśmy popili. Jeśli by policja złapała, to byłoby po prawyjeździe, prawda? Przyjeżdżałem do domu, motor stawiałem, motor się przewracał, a ja razem z nim. Jak to się stało, że ja przyjechałem, to ja do dzisiaj nie wiem. I nie widziałem czegoś takiego, żeby ktoś coś takiego robił. Wydaje mi się, to nie zdarzyło. Było tak daleko, że postanowiliśmy, że poszukam mojej małżonce jakiegoś lokum, bo mieszkanie, w którym mieszkałem, M31, można powiedzieć kawalerka, należała do kopalni, w której pracowałem. Jestem już emerytem, 11 lat. Postanowiłem, że cóż, będzie się kobieta męczyć z takim człowiekiem, jak ja, niech sobie mieszka w odosobnieniu. Jak ten rozwód miał wyglądać, nie wiem. Jestem szczęśliwy, że nie dowiedziałem się, bo właśnie w poniedziałek mieli przyjechać panowie, którzy mieli moje mebelki, które tam żeśmy sobie obopólnie podzielili, zabrać, a w niedzielę żeśmy się nawrócili. Pan Bóg się nigdy nie spóźnia. Wielokrotnie mogliśmy tego doświadczyć, że Bóg nasz, Bóg, któremu ufamy, któremu naprawdę ufamy, nigdy się nie spóźnia. Może nieraz jest za 5:12 i wydawałoby się, że czy Bóg słyszy? Wołamy, nieraz skomlemy przed Panem, bo i są takie sytuacje, ale odpowiedź przychodzi. Nawet, nie wiem, czy żeście myśleli nad czymś takim, odpowiedzią Bożą jest również nie. My nieraz tak nie myślimy. My myślimy, że tylko tak, jak my byśmy chcieli, jak żeśmy sobie to wymyślili w naszym umyśle, a może też być czekaj. Nieraz prosimy o coś Pana, a On mówi poczekaj. I wracam do świadectwa. No, nie skontrolowałem czasu, przepraszam, tak do 12, bracie, tak? Dobrze to, żeby mnie przeciągnął. Kochani, wracam do świadectwa. Nawróciliśmy się, przyjechaliśmy z tym sąsiadem do domu. No i Pan Bóg tak zdarzył, że dał nam dobrego Apollosa. To muszę powiedzieć zawsze i myślę, że do końca moich dni będę opowiadał. Kto to Apollos? Na pewno, żeście się spotkali. Paweł mówi, ja zasiałem. Apollos co zrobił? Podlał, tak? A Bóg dał wzrost. Pan Bóg dał nam taką kobietę w pewnym wieku, która mogłaby być naszą mamą. I żeśmy do niej chodzili przez 3 lata. Moja małżonka mówi, że tam było 3,5. Ja nie pamiętam tak dokładnie. A ona nas uczyła podstawowych nauk Słowa Bożego. To była kobieta obdarowana. Ona wiedziała, kiedy my coś w domu mieli nie w porządku, jak żeśmy przyszli do niej na popołudniowe rozważanie, to ona mówi, co byście tam wyprawiali? Kto tutaj jest winny? No to wiadomo, nikt nie jest winny. Jak coś, to nikt nie jest winny. No ale ona wiedziała, u niej nie można było, u nas na Śląsku mówią, ściemnić, czyli oszukać. Nie, to nie szło. Kobieta, która żyje jeszcze, dzięki Panu Bogu, taka modlicielka. Ona wiedziała, co my nieraz przynosimy z sobą. Po prostu wiedziała. Pan Bóg jej to objawiał. I cieszę się, że Pan Bóg postawił na naszej drodze taką osobę. Dlatego potem, kiedy uczyliśmy się i po tych kilku latach ona stwierdziła pewnego dnia, zawsze ona mówiła. To było dla mnie ciekawe. Temat, czytaliśmy coś, rozważaliśmy, jakiś problem żeśmy poruszali, problemów, a pytań mieliśmy tysiące. I pewnego dnia mówi: Marku, już czas. I teraz ja nie będę mówić, teraz ty będziesz mówił. A ja będę sprawdzała. A jak coś będzie źle, to ci powiem, że będzie źle. Że było źle, że źle powiedziałeś. Źle myślisz. Mówi: dobrze, siostro, pasuje. I to zawdzięczam Panu Bogu, że nam taką osobę postawił na drodze. Potem za 2 lata byliśmy na takiej konferencji młodzieżowej w 1994 roku w Lubiniu i tam przyszło słowo prorocze względem mojej osoby do służby, jaką służbą mam się zajmować. Zależało mi bardzo na tym, abym mógł podobać się Panu, a nade wszystko, aby jak najwięcej dusz przyprowadzić do Niego. To była moja modlitwa i ona jest dalej. I Pan mnie powołał do tej służby ewangelizacyjnej, do zwiastowania Ewangelii. Obecnie pracuję również w służbie więziennej w Zabrzu, w Zaborzu. Pan Bóg czyni wspaniałe rzeczy, naprawdę. Nieraz przychodzi taka niechęć, bo przychodzi jeden człowiek. Jeden przyszedł na spotkanie, prawda? Ja na następny raz przyjeżdżamy, nikt nie przyszedł. No wychowawca mówi: no wyobraźcie sobie panowie, bo z takim bratem Andrzejem chodzimy, od którego oczywiście, który jest obecnie przełożonym placówki HWZ-u, Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Zabrzu Rokitnicy i tam właśnie chodzimy na zgromadzenie. Też nasza społeczność prosiła, aby przekazać pozdrowienia dla was wszystkich, dlatego proszę też i przyjmijcie te pozdrowienia. Dziękuję. Bardzo przepraszam za to moje popijanie, ale rano zjadłem coś słonego. Całą drogę popijam. Nie zwykłem tego czynić, ale no tak jest. Byłoby mi bardzo ciężko mówić. Czy coś ja bym musiał jeszcze dorzucić o tych rykach? Właśnie, żeby dokładnie określić, może 10 lat. Nie chciałbym mówić dokładnie, bo nie pamiętam. Moja małżonka miała pewien sen. O pewnym miejscu, gdzie mieliśmy jakby tam zakotwiczyć, jeśli dobrze by to powiedzieć, jakiś domek, ja nie wiem, ja się potem pytałem: Panie, a pokaż i mi, skoro pokazałeś mojej małżonce, to ja bym też chciał wiedzieć. I miałbym to samo, że jesteśmy przeznaczeni do podlewania osób, czy żeby to dobrze wyjaśnić, dzieci z rodzin wierzących często mają podgórkę z wiarą, prawda? Opuszczają Pana zastępów i idą swoimi drogami. A naszym zadaniem miało być w tym śnie, czy w tym widzeniu nocnym, aby zatroszczyć się o te dzieci, żeby one miały taki stały pokarm, dlatego że ci rodzice, kiedy jeszcze żyli, to nam było dokładnie powiedziane, oni wiele modlili się za tymi dziećmi, niektórzy z nich odeszli, czyli umarli albo zasnęli, bo i tak można powiedzieć. No i te dzieci były takie bezpańskie i mieliśmy się nimi zająć. Oczekujemy na to, jak Pan to dalej pokieruje, bo przez długi czas mieliśmy łaskę zwiastować Ewangelię wielu ludziom, którzy przyszli do Pana Jezusa i cieszymy się z tych duchowych dzieci. Trochę ich jest, Panu Jezusowi nie będzie za to chwała, że oni Jemu zaufali. Są przypadki ciężkie, są bardzo trudne, są przypadki związań różnych, ale Pan Bóg we wszystkim daje zwycięstwo. Nie dla nas, nie dla siebie, bo nie mam się czym chlubić, prawda? Wiem, kim byłem, z czego mnie Pan Jezus uwolnił, z czego uwolnił moją małżonkę i jak się chlubić mogę, to tylko jednym, że należę do Pana Jezusa Chrystusa. Tym się mogę chlubić i tym, że mnie znalazł. I ja go nie szukałem. Miałem swoje własne drogi, swoje plany, swoje dążenia, swoje cele. Ale on upodobało mu się, żeby nas wyciągnąć z tego świata. Oczywiście pół mojej rodziny też jest w Panu Jezusie. Dwóch braci i jedna siostra. Czyli jest nas 6 w domu. 6, wszyscy dzięki Panu Jezusowi żyją. W 2012 roku tato odszedł z tej ziemi. Czy się pojednał z Panem? Jestem bardzo ostrożny w tym. Wiem, że ostatnie jego dni były takie, jak mama mówiła, że chciałaby mu czytać Boże Słowo. Chciał, aby mama się modliła o niego. Nie przeszkadzał, tak jak na początku, że bardzo tato się sprzeciwiał Ewangelii. Naprawdę to by można nagrać horror. Dla mnie tak nie było ciężko, dlatego że ja byłem na Śląsku, ale tutaj była moja siostra. Musiała przez okno na nabożeństwo jechać do Dęblina. Wyskakiwała przez okno. Bo tato uszykował urządzenie specjalne, takiego kijoka. I mówi, jak tylko pójdziesz, to ci wygarbuje plecy. Ja tylko wiedziałem od mojej siostry o tym. A myślicie, że miałem żal, miałem mieszane uczucia, nie wiedziałem, co wtedy zrobić. Naprawdę, modliliśmy się o tatę. Przyszedł moment, że Pan Jezus uwolnił tatę w jednej chwili z papierosów. W jednej chwili, a palił jak lokomotywa. Cały czas się musiało kopcić. Mama płakała nad tatą, Pani uwolni mojego męża z tego nałogu, bo ja już nie mogę w tym mieszkaniu. Mieli pokój z kuchnią, duże mieszkanie, ale drugą część zajmował brat z bratową. Także no było to pewne utrapienie. Ale chwała Panu Jezusowi, że On rozwiązał ten problem. I mama chodzi do zgromadzenia do Dęblina, do Kechu. Cieszy się, że tam może być. Ma tam też bratnie dusze, z którymi może się wspólnie razem budować i modlić. Jeśli coś mi nowym, to proszę mi przypomnieć. Ja się tak bardzo cieszę, jak widziałem, jak małżonka bratu coś tam jeszcze wspomniała. Moja małżonka mi też przypomina, u nas jak posługuje. To jest tak fajne, jak jest małżeństwo razem, jak jest zgodne. Jest to tak piękne. Ładnie popatrzeć z boku, takie to serdeczne. Teraz mało tego w naszym kraju. Co chwilę słyszymy gdzieś rozwód. I niekoniecznie w świecie, ale wśród ludzi, którzy twierdzą, że są dziećmi Bożymi, też z jakich powodów diabeł im pomoże, w cudzysłowie, żeby się rozwiedli. Z jakiegoś powodu. To może być bardzo mały problem. Bardzo błaha sprawa. Zaczęło się odliczanie. Kochani, temat, którym chciałbym podzielić się z wami, jest u mnie od jakiegoś czasu długo w umyśle. Zastanawiałem się nad pewnymi rzeczami. Lubię bardzo obserwować ludzi, z którymi się spotykam. Na przykład w windzie, jak jedziemy razem, bo mieszkamy w 10-piętrowym wieżowcu. Teraz mamy troszkę większe to mieszkanie, 46 metrów, dwa pokoje, kuchnia. I co siadamy do windy albo wychodzimy z windy razem z sąsiadem, bo tych sąsiadów nad nami jest wielu. A to takie naturalne, może bym powiedział, tak źle naturalne albo złe naturalne, jest to, że w naszym kraju bardzo dużo narzekamy. A narzekamy na wszystko, cokolwiek nam przyjdzie na myśl. Kochani, jak się tak zastanowimy dokładnie, to jesteśmy ludźmi, tam jakiś sondaż był robiony, ja dokładnie tego nie pamiętam, ale że to niby nasz naród jest najbardziej narzekającym narodem. Najbardziej tak by psiaczącym, na wszystko narzekającym. Narzekamy na pogodę. Jak jest pogoda, jest gorąco, no znowu grzeje. Znowu grzeje. A dopiero dwa dni jest ciepło. Ale już słyszymy, znowu grzeje. Jak pada deszcz, znowu leje. Znowu ten parasol trzeba, prawda? I właśnie chciałbym, abyśmy sobie kilka miejsc, kilka, bo to będzie do 10 może, ze Słowa Bożego zobaczyli, jak my powinniśmy postrzegać błogosławieństwo w postaci deszczu. Takie dziwne myślenie. Czy deszcz jako błogosławieństwo, ale również deszcz jako przekleństwo. Nie wiem, czy myślicie w taki sposób. Czy w jaki sposób może być na przykład deszcz przekleństwem? Proszę. Dokładnie. Kiedy leje, jest ciągle ciemno, leje, zalewa połacie pól, czy zalewa gdzieś jakieś miejscowości, jak to mieliśmy kilka lat temu, jako przekleństwo. Tsunami, najróżniejsze huragany, towarzyszy temu przeważnie, co? Woda, deszcz. Nieraz w ten sposób w ogóle nie myślimy. Co jest najgorsze w tym wszystkim? Zanim powiemy o deszczu jako błogosławieństwie. Świat próbuje nam wszczepić w nasze umysły, abyśmy wierzyli, że na przykład, jeśli chodzi o pioruny, błyskające błyskawice, no to ścierają się jakieś prądy powietrza i powstaje potem piorun i on uderza gdzieś w jakieś miejsce, w jakiś cel po prostu. I to nam mówi świat, że to są jakieś zjawiska atmosferyczne. Jeśli natomiast przyjrzymy się dokładnie Bożemu Słowu, głównie Księdze Joba, nie będziemy mówić o piorunach, ja tylko zahaczę, to jest następny temat, to zobaczymy, że jest napisane, że Bóg każe błyskawicy trafiać w cel. Dosłownie. I nieraz patrzymy, że no ktoś nie był nawet pod drzewem, a uderzył go piorun. A? Spotkaliście się z tym na pewno. Są kraje, gdzie łapią pioruny, próbują złapać pioruna, żeby było dobre naświetlenie czy ogrzewanie, oświetlenie na przykład, ale to też jeszcze inny temat. Wiele w Słowie Bożym jest o tym napisane, że pioruny są w ręku Pana zastępów. To są Jego słudzy, dosłownie jest napisane, że Pan każe błyskawicy trafiać w cel. Jak weźmiecie konkordancję, to hasło błyskawica i zobaczycie, jak wiele miejsc jest w Starym Przymierzu w tym temacie. Natomiast jeśli chodzi o deszcz, woda jest przede wszystkim źródłem i potęgą życia. Bez niej ziemia jest wysuszoną pustynią, krainą głodu i pragnienia, a żyjącym na niej ludziom i zwierzętom grozi niechybna śmierć. Byliśmy w 2010 roku w Izraelu z moją małżonką, z taką wycieczką i mogliśmy przekonać się, kiedy przewodniczka hebrajka, która urodziła się w naszym kraju, pięknie mówiła po polsku, wiadomo, urodziła się w naszym kraju. Wyjechała i jest przewodniczką wycieczek, a ona powiedziała, że jest tak, że nawet nie mają 7 miesięcy deszczu. Jakbyście nogami dotknęli ziemi Izraela, to zobaczycie, jak tam naprawdę jest. Pod każdym drzewem są wężyki i jest dawkowana woda kropelkowo, aby te drzewa mogły istnieć. Chyba, że są to doliny gdzieś w narzeczu Jordanu czy w innych miejscach, gdzie rzeczywiście są rzeki, to nie ma takiej potrzeby. Ale mogliśmy to zobaczyć, że właśnie w ten sposób te drzewa są ratowane, aby mogły owocować. Jest susza, są kamienie, są skały. Chociaż według Bożych biblijnych proroctw ta ziemia ma się stać ziemią bardzo urodzajną. Ale to temat proroctw to już też inny temat, kochani. Są też i wody, które przynoszą śmierć, co sobie żeśmy wspomnieli. Wody wezbrane, które niszczą ziemię i wszystko. Pochłaniają żywe istoty, pochłaniają drzewa, tak jak na przykład mieliśmy w potopie. Potop zniszczył wszystko. Nawet Nefilim tam zginęli, chociaż w królewskich się pojawiają. Chodzi mi o olbrzymów. I jest wreszcie woda w obmyciach kultycznych, będących odbiciem pewnych zwyczajów zaczerpniętych z życia domowego. Woda, która oczyszcza osoby, człowiek myje sobie ręce, prawda, z brudu i woda, która jest potrzebna do codziennego życia. Moja ręka, jak zobaczycie, jest trochę nieładna. Zapomniałem, że orzech włoski tak bardzo brudzi i je tak wyciskałem, żeby ta zielona skorupa nie była na tej twardej skorupie. Sobie tak załatwiłem rękę, że była czarna. Już tydzień walczę z tą ręką i tak nie mogę jej domyć. Także zachęcam, aby zawsze robić to w rękawicach. Sam doświadczyłem i chcę się podzielić z wami. I tu jest bardzo ciekawa znowu taka nauka, która jest po prostu w świecie, że mówi się, że woda wyschła, studnia wyschła. To prawda. I ktoś nam coś próbuje wcisnąć. Nie wiem, czy doczytaliście się takiego tekstu, gdzie jest napisane, że ziemia założona jest na morzach. Są górne jakby pokłady wody i dolne pokłady wody. Kiedy za czasów Noego wytrysnęły źródła wody z podziemi. Woda się lała ciągle z podziemi, ale również i z góry u pusty nieba. O, chciałem, to słowo mi uciekło. U pusty nieba zostały otwarte i ta ziemia została zalana. po najwyższe wierzchołki gór. Wody górne są utrzymywane w swym miejscu dzięki firmamentowi niebieskiemu. Pierwsza Mojżeszowa 1:7. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. I tak się stało. Wody nad sklepieniem, wody pod sklepieniem. Psalm 148:6. Ja nawet nie szukam w tekstach, w Słowie Bożym. Dlaczego? Kiedy wybieram się gdzieś, to wszystkie teksty drukuję, jeśli chodzi o wersety biblijne. Dlatego, że zdaję sobie sprawę, że mi to by bardzo dużo zajęło czasu w szukaniu, również i dla was. Fajnie jest, jak się usługujący skontaktuje z bratem czy z siostrą, która siedzi za tymi pięknymi urządzeniami tam. A wtedy można tutaj podać, jak ten werset brzmi na przykład w innym przekładzie Pisma Świętego. 148:4 psalm. No właśnie, ślicznie, będę się oglądał. Alleluja, chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. I potem znowu 1 Mojżeszowa 7:11. W roku 600 życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. Następne miejsce, 8:2, również 1 Mojżeszowa. Zamknęły się źródła otchłani i upusty nieba i ustał deszcz z nieba. Jak myślimy, co są źródła otchłani? One są u góry czy na dole? Na dole. Amen. Na dole. Upusty nieba są u góry. Izajasza 24:18. Mamy dużo takich miejsc, gdzie jest napisane, że Pan Bóg, na przykład w Księdze Objawienia, że Pan ześle cetnarowy grad. Cetnar to, jeśli dobrze pamiętam, to jest 50 kilo. I będzie karał bezbożnych. Słowo Boże mówi, że to będą jego wyroki. Jedna z trąb o tym mówi. I będzie tak, że kto będzie uciekał przed okrzykiem grozy, wpadnie w przepaść. A kto wyjdzie z przepaści, uwikła się w pułapkę. Gdyż upusty w górze się otworzą, a ziemia zadrży w posadach. Proroctwo przyszłości. Księga Izajasza jest bardzo ciekawą księgą. Ja się od niedawna dowiedziałem, bo też lubię posłuchać i zagranicznych mówców, że księga Izajasza by wystarczyła nam do życia na ziemi bez żadnej innej księgi Biblii. Dlaczego? Do 39 rozdziału mamy zawarte całe Stare Przymierze, Stary Testament w księdze Izajasza, a od 39 do 66 mamy Nowy Testament zawarty. To są bardzo ciekawe rzeczy, warto jest to prześledzić. To są szczegóły tak piękne, że wiemy, że nadtytuły, które mamy w Piśmie Świętym, one wiemy, że nie są natchnione. Natchnione jest Boże Słowo, prawda? Te nadtytuły, te przypisy tak zwane nie są natchnione. A jednak ten ktoś, kto podzielił Księgę Izajasza, tak pięknie ją podzielił, że to wszystko ma piękny wymiar, jak się dokładnie temu przyjrzymy. To jeśli chodzi o Księgę Izajasza. Bardzo lubię tę księgę. Ona mówi bardzo dużo o przyszłości. Jest to księga, na którą apostoł Paweł i Pan Jezus, będąc na ziemi, najwięcej się powoływali. Najwięcej miejsc znajdziecie w Księdze Objawienia, jeśli chodzi o Księgę Izajasza. To jest bardzo ciekawe. Dalej, kochani, źródła zaś i rzeki nie tworzą się z deszczu. To, co próbowałem z początku powiedzieć. Lecz wypływają z ogromnego zbiornika wody, na którym spoczywa ziemia. To pamiętajmy, ci tak zwani mądrzy ludzie, ci ludzie od pana Darwina, oni próbują nam coś innego wszczepić, a my musimy być mądrzejsi jak oni, bo Słowo Boże jest mądrością. Jeśli człowiek jest mu posłuszny, to nie da się zwieść, nie da się oszukać. Psalm pierwszy bardzo mocno nas zachęca, abyśmy dniem i nocą badali Boże Słowo. Jozuego 1:8 również o tym mówi. Niech księga tego prawa nie odstępuje od twoich ust, lecz rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Dlaczego? Bo wtedy ci się będzie powodziło i wtedy będziesz długo żył na ziemi. Dlatego, właśnie dlatego, aby rozmyślać. Spróbujcie, bo możecie powiedzieć, no wiesz co Marek, to są tylko słowa. Przytoczyłeś tylko słowa. A ja proponuję, żebyście sprawdzili. Doświadczcie Pana w Jego Słowie. Jeśli coś jest napisane, chwyćcie się tego słowa, nie bójcie się.
Pan wam krzywdy nie zrobi za to. A będziesz doszukiwać się, doszukiwał się poznania przez Boże Słowo, poznania Boga, wtedy Go poznamy. Dużo tekstów o tym mówi. Jest to tak zwana woda dolna. I to czytaliśmy w 7:11, pierwsza Mojżeszowa. Potem się przeniesiemy aż do Ezechiela 31:4. Ezechiel 31:4. Wody go wykarmiły, pratoń wyniosła go wysoko. Swoje strumienie roztoczyła dokoła miejsca, gdzie był zasadzony, a swoje potoczki puściła do wszystkich drzew polnych. Wiadomo, że jest to werset wyrwany z kontekstu. Musielibyśmy się podnieść wyżej, mieć więcej czasu, aby zobaczyć, dlaczego ten werset jest w ten sposób tam włożony, usytuowany w tym miejscu. Joba. Mamy kochanego Joba. Najstarsza księga Pisma Świętego. Bardzo lubię Joba. Bardzo lubię Joba. Job 12:15. Gdy on zatrzyma wody, nastaje posucha. Gdy je wypuści, niszczą ziemię. On deszczu glebie udziela. Kto? Pan Bóg zastępów. Jest napisane, jakie jest imię Twoje? Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Tak mnie będą zwać wszystkie pokolenia. A tam jeszcze dalej pisze więcej. Możemy czytać w drugiej Mojżeszowej o tym. Joba 5:10. Który spuszcza deszcz na ziemię, a wody zsyła na pola. Kochani, nie ma żadnej wątpliwości, że czyni to Pan. Jesteśmy w takich czasach, takiego zwiedzenia, takiego zakłamania, że musimy naprawdę wiedzieć, skąd otrzymujemy te błogosławieństwa od Pana. Albo nawet przekleństwa. Nawet przekleństwa. Chociaż niektórzy mówią, że wierzący chrześcijanie, no przekleństw nie otrzymują. Taką powiem może trochę parafrazę. Kiedy pewni ludzie wprowadzili względem Izraela teologię zastąpienia, to powiedzieli, że wszystkie błogosławieństwa tyczą się kahal, czyli kościoła, prawda? A klątwy dla Żydów. Klątwy Żydom przypisane. No ja u Pawła w Rzymian 9:11 czytam bardzo dokładnie, jak Pan Bóg postanowił względem Izraela. To jest dla mnie wytyczne i wolę się tego trzymać, bo nie chciałbym być w sporze między sobą a Panem Bogiem zastępów, dlatego żeby mi nie skrócił o głowę, jeśli będę przekręcał Jego słowo. Psalm 104:10, 10-16. Już ten, w zasadzie ten tekst mówi wszystko, co żeśmy sobie powiedzieli. Wystarczyłoby to przeczytać. Amen. I kończymy. Psalm 104:10-16. Wypuszczasz źródła w dolinach rzecznych. Płyną między górami. Napój dają wszystkim zwierzętom polnym. Dzikie osły gaszą w nich pragnienie. Nad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie. Świergoce pośród gałęzi. Zrasasz góry z górnych komnat swych albo swoich. Ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i rośliny na użytek człowieka, by dobywał chleb z ziemi i wino, które rozweseli serce człowieka, oliwę, od której lśni się oblicze, i chleb, co wzmacnia serce człowieka. Obficie napojone są dzieła pańskie, albo drzewa pańskie, przepraszam bardzo, cedry Libanu, które posadził. Proszę, to jest wszystko powiedziane. Psalmista Dawid bardzo rozkoszował się Panem. Wiemy, że Słowo Boże mówi, że był to mąż według Bożego serca. Kochał Pana. I co ciekawego tylko zauważyłem, u Dawida. Był to mąż Boży. Jeden z trzech królów, takich można powiedzieć większych królów Izraela, kiedy jeszcze królestwo nie było podzielone, że on kiedy napsocił, kiedy zgrzeszył, oczywiście poza tym wyjątkiem z Batrzebą, bo tam coś mu się stało. Ja nie chcę powiedzieć co, czy zapomniał, czy uważał, że Pan zapomni, a może jeszcze jest jakaś inna opcja. W każdym razie jakoś nie spieszył się z tym uznaniem tego grzechu, że dopuścił się grzechu z Batrzebą. I dopiero prorok Natan, przysłany przez Pana, daje mu spojrzenie na to, co zrobił. Ja nie wiem, czy zapomniał. Trudno mi powiedzieć. Wiele razy studiowałem to z wielu przekładów i tam nie wynika to, że Dawid to zapomniał, ale dziwne, że nic z tym nie zrobił, czekał, aż się urodziło dziecko. Patrzcie, jak długo. Grzech potrafi człowieka oszukać. Oszuka go, omami go i człowiek jest ślepy. Mówi tak rzeczywiście, jak mówię, kochani. Potem druga taka przywara Dawida do mamy, kiedy policzył Izraela. Pan nie kazał, aby królowie chlubili się swoim wojskiem licznym. Nie pozwolił na to, żeby liczyli wojowników i chlubili się, że są tacy mocni. A on, tam jest napisane, że podszedł go szatan, nuże policz Izraela i Judę. I mimo, że Joab się sprzeciwiał temu, jego dowódca wojsk, to jednak słowo króla przewyższyło nad Joabem. I co się stało? I policzył Izraela. I ilu Izraelitów zginęło? Nie pamiętam, ale wiele tysięcy. Dopiero nad Jeruzalemem, tak, pan powstrzymał anioła zagłady, który wytracał mocnych z Izraela. Takie dwa grzechy bym powiedział, jeśli chodzi o Dawida. Ale co widać w tym takiego szczególnego? I chciałbym, abyśmy wszyscy tacy byli, że nawet jeśli on był oszukany przez ten grzech i Pan posyła jakiegoś człowieka, jakieś swoje naczynie do niego, to Dawid pokutuje. I kiedy przeczytamy 51 psalm, zobaczymy całą pokutną modlitwę Dawida, kiedy on modli się, kiedy prosi Pana o wybaczenie, mówi: przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. On uznaje swoją winę, on nie kombinuje, on nie chowa się, jak wcześniej się chował. Jego serce było skore do pokuty i szczęśliwy człowiek, który jest skory do pokuty. Ja bym powiedział szczęśliwy, bo w oryginale jest lepiej oddane, jest szczęśliwy niż błogosławiony. Ale szczęśliwy człowiek i rzeczywiście, zobaczcie, kochani, jak zdarzy się nam coś napsocić przed Panem, złamać jakieś przepisy, to co się dzieje? Jeśli nasze sumienie jest wrażliwe, jeśli jest wrażliwe, to co się dzieje? To sumienie nas oskarża. Czujemy się nieswojo. Jest nam bardzo ciężko. Każdy krok nasz to jest takim jak uderzenie mieczem w serce. Źle się czujemy, jesteśmy obciążeni, jesteśmy załamani. Kiedy przygotowywałem tą usługę, zauważyłem, że sam musiałem pokutować przed Panem. Dlatego, że mi się też zdarzało, chociaż z małżonką walczymy w tym temacie, aby nie było tak, że szemrzemy na coś przed Panem. Żebyśmy, napisane jest: za wszystko dziękujcie. Za wszystko dziękujcie. Tam można się jeszcze wyżej podnieść i przeczytać. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Abyśmy za wszystko dziękowali, abyśmy za wszystko Pana wielbili. On jest tego godzien. No są rzeczy, których nie rozumiemy. Ja też wielu rzeczy nie rozumiem. Ale mówię: Panie, ja chociaż tego nie rozumiem. Ale Ty wiesz, co to jest. Może to jest lekcja dla mnie, lekcja wychowania. Może musisz mnie tak doświadczyć jak Joba. Nie wiem, czy w taki sam sposób. Job się czegoś bał. Czego się bał? Mówi, że to, czego się obawiałem, przyszło na mnie. I było coś, czego się obawiał. Pan chciał ten żużel odsiać z serca Joba. Widzimy w 42 rozdziale Księgi Joba, że jest piękne coś. Ja tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko poznało Cię. Uwielbił Pana, prawda? Mimo wielu doświadczeń, strasznych doświadczeń. Nie wiem, kto z nas by to zniósł. Naprawdę. U nas nieraz się zdarza, że jedna osoba umiera w rodzinie i ktoś odchodzi od zmysłów. Odchodzi żona, odchodzi mąż, odchodzi dziecko i człowiek nie może sobie znaleźć miejsca. Ląduje w zakładzie psychiatrycznym. A co miał powiedzieć Job? No dobrze, ktoś może powiedzieć: no wiesz co, no nie było zakładów psychiatrycznych wtedy. Może i nie było. Zobaczmy. Kochani, on uwielbia Pana. I co dostaje na koniec? Wszystkiego w dwójnasób. Mało. Modli się za swoimi przyjaciółmi, którzy przyszli go pocieszać. Bo Pan powiedział: jeśli nie będzie się Job modlił, to ja im nie odpuszczę, bo oni nie mówili całej prawdy o mnie. Albo zupełnej prawdy o mnie. Skore serce do pokuty. W zasadzie to by było tyle. Ostatnim miejscem zakończę z Księgi Joba 38, bo jest 12. 38 rozdział 22-28. Kiedy Pan rozmawia z Jobem, układa się Pan z nim, Zadaję mu tak dziwne pytania, że ja bym chyba umarł ze strachu, jakbym słyszał takie pytanie. A Pan jemu zadaje takie piękne pytania. Nie wiem, jak się Job czuł. Nie wiem. 38, 22 do 28. I Pan się go pyta tak. Czy dotarłeś aż do składów śniegu? Albo widziałeś składy gradu, który przygotowuję na czas ucisku? Na dzień walki i bitwy. Którędy prowadzi droga tam, gdzie się dzieli światłość? Skąd wiatr wschodni rozchodzi się po ziemi? Kto wyrąbał chodnik dla ulewy i wyznaczył drogę piorunowi, aby zesłać deszcz na ziemię niezamieszkałą, na pustynię bezludną, aby obficie nawodnić miejsca puste i opuszczone i rozkrzewić zieloną trawę? Czy deszcz ma ojca? A kto zrodził krople rosy, któremu Bóg nałożył specjalne prawa? Czy deszcz ma ojca? Ma. Bóg to wszystko stworzył dla człowieka. I to On godzien jest tego, abyśmy zawsze oddawali Mu chwałę, abyśmy pamiętali o tym, kim On jest. Przed kim zdamy sprawę, kiedy staniemy u końcu dni swoich, czy to będzie już niektórzy z nas mogą doczekać paruzji, nie wiem, spotkanie Pana na powietrzu. Niektórzy odejdą, ale i tak staniemy przed Panem. Jak Paweł mówi w drugim liście do Koryntian 5:10, że wszakże wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Wszyscy musimy stanąć przed tym sądem. Chwała Bogu, że nie muszę stanąć przed sądem Ojca. 20 rozdział objawienia, bo tam bym się nie ostał. Nie będzie uwielbiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, Bóg wszelkiej pociechy, który potrafi pocieszyć każdego utrapionego i wydźwignąć tego, który jest w jakimkolwiek doświadczeniu, w jakimkolwiek nieszczęściu. Kiedy zwracamy się do Pana, Pan daje odpowiedź. Jemu niech będzie chwała. Amen.
Za Słowo Boże, za świadectwo, także i swojego życia. Dziękuję za umiłowanie Boga i Jego słowa, bo to nie dało się wyczytać z tego, co brat mówił, bardzo wyraźnie. Powstajmy do modlitwy. Panie Boże nasz, chcemy podziękować Tobie, że gdy czytamy Twoje słowo, widzimy tam skarby. Gdy zagłębiamy się w Twoje słowo, Panie Boże nasz, to nasycamy naszą duszę tym, co najlepsze. Panie Boże, i tak jak było przeczytane, gdy studujemy Twoje słowo, gdy rozważamy nad nim dniem i nocą, szczęści się nam. Gdy rozważamy Twoje słowo i trwamy w nim, widzimy błogosławieństwo Twoje i prowadzenie Twoje. Dziękujemy Ci, Panie nasz Boże, że Ty stworzyłeś tak pięknie to wszystko wokół nas, ten świat fizyczny, ale też ten świat duchowy. I my możemy rozumieć jeden świat i drugi, dlatego że Ty otworzyłeś nam oczy i wszystko widzimy tak, jak jest. Widzimy prawdę. Panie nasz Boże, to dzięki Tobie, to Ty udzielasz mądrości, to Ty otwierasz nasze oczy swoim dzieciom, tym, których wybrałeś, tych, których oczyściłeś i oczyszczasz. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, i uwielbiamy Ciebie za to, że Ty masz nad nami wielkie litości. Jak nad Dawidem, do którego posłałeś proroka aż, żeby się zastanowił i żeby zmienił swoje życie. I do nas również czasami musisz mocniej powiedzieć, abyśmy zrozumieli, bo nas kochasz i nie chcesz naszego zginienia. Miłujesz nas i chcesz nas prowadzić od błogosławieństwa do błogosławieństwa, a nie żebyśmy gdzieś trwali, brnęli w jakieś błoto i w końcu, żeby nas zabrakło. Dziękujemy Ci, że jesteś wielkim, miłującym, wspaniałym Bogiem, który otwiera przed nami swoje skarbnice, abyśmy widzieli, abyśmy byli mądrzy, abyśmy rozumieli, abyśmy rozwijali się. Panie Boże nasz, abyśmy naprawdę stawali się tą koroną stworzenia. Panie Boże nasz, to w Tobie, w Jezusie Chrystusie, my dopiero możemy sięgnąć po tą koronę stworzenia. Dziękujemy Tobie, Panie Boże nasz, że zgotowałeś nam taką wspaniałą przyszłość, takie wspaniałe miejsce już tutaj na ziemi. Chwała niech będzie Tobie, Panie nasz Boże. Dziękujemy i wywyższamy. Jeszcze raz za Twoją obecność, za Twoje słowo, za pobożność, za siłę, którą nam dajesz, za przebaczenie, za nową szansę. Dziękujemy za to wszystko, bo są to wielkie, ogromne dary od Ciebie, z góry, z nieba. Chwalimy naszego Boga Ojca w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Właśnie mamy jeszcze jedną albo więcej pieśni. Chciałem też zapowiedzieć, że tak jak mamy to u nas w zwyczaju, brat Marek wraz z żoną Bożenką są gotowi pomodlić się z tymi, którzy wyjdą do przodu, by błogosławić, by modlić się o jakieś sprawy, problemy twoje, czy twoje rodziny, czy bliskich. Pan Bóg chętnie wysłuchuje. Pan Bóg słucha modlitwy Jego dzieci, którzy do Niego wołają, a szczególnie tych, którzy do Niego wołają we dnie i w nocy, jak mówi Słowo Boże. Więc jak słyszeliśmy dzisiaj, mądrze postępujemy, jeśli czytamy Słowo Boże dzień i noc, rozważamy je, ale też Słowo Boże mówi o wołaniu do Pana Boga dzień i noc. To też ma przed Bogiem wielki sens i Bóg to widzi i odpowiada. No dzisiaj nie ma takiej możliwości, żeby tu w kaplicy wołać dzień i noc, ale jeśli są dzieci Boże, którzy trwają przed Bogiem, to wystarczy czasami dotknięcie, czasami krótka modlitwa wystarczy, żeby wiele się zmieniło w życiu. Dlatego zapraszam, zachęcam do modlitwy, by jedni o drugich się modlili. Jaką pieśń śpiewamy?
Zapraszamy Cię.